Piąta niedziela Wielkiego Postu. Zakrywamy krzyż, jak już wcześniej wspomniałem, krux velata, czyli drzewo krzyża zasłonięte. Zasłaniamy krzyże w świątyniach. Jest w tym geście jakiś paradoks dzisiejszych czasów, bo w tych samych czasie, gdy w przestrzeni publicznej w wielu miejscach Europy walczymy o obecność krzyża, dziś w Kościele, w kościołach krzyż zakrywamy. W tym samym czasie, gdy toczy się światopoglądowa batalia o możliwość publicznego wyznawania wiary przez chrześcijan w całym świecie, my w piątą niedzielę Wielkiego Postu krzyż zakrywamy. W tym samym czasie, gdy artyści prześcigują się w przeróżnych performansach, których używają krzyża, aby go sprofanować, których chrześcijanie muszą bronić tego znaku wiary, my w tym samym czasie, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, krzyż zakrywamy. Jest w tym jakiś paradoks. Ale to jest paradoks, który ma nas otwierać na tajemnicę krzyża. Kościół zabiera nam widok ukrzyżowanego z oczu na te kilka dni, abyśmy go ponownie odkryli. Bo być może jest tak, że patrząc od dziecka każdego dnia na krzyż, do widoku ukrzyżowanego, żeśmy się po prostu przyzwyczaili, że dla nas to jest widok normalny i już nie przejmuje nas dreszczem. Znak to znak, do którego przyzwyczailiśmy się. I dobrze. Dziś wieszamy piękne krucyfiksy na ścianach naszych domów. Dziś wielu wierzących nosi na swojej piersi krzyżyk. On jest zamknięty w różnych formach. Jedne są bardzo proste, powściągliwe. Inne koronkowo, ażurowo rzeźbione. Krzyżyki ze złota, srebra. Wieszamy je w naszych domach. Stawiamy na stołach. Nosimy zawieszone na łańcuszkach na szyi. Ale być może przez to tak rzadko zdajemy sobie sprawę, jak długą drogę musiał przejść ten znak kaźni, najważniejszy znak chrześcijan, zanim to historyczne narzędzie egzekucji, kaźni, trafiło jako symbol na ściany naszych domostw i na ozdobne łańcuszki zawieszone na szyi. Moi drodzy, dużo większy dylemat mieli pierwsi chrześcijanie, kiedy myśleli o krzyżu. Naprawdę oni mieli wielki dylemat, co zrobić z krzyżem. Wierzyli, wiedzieli, że na nim zawisł Bóg człowiek, ale jednocześnie od tego krzyża tak mocno uciekali, począwszy od uczniów, którzy zniknęli w Wielki Piątek, uciekli poza Janem. Co zrobić? Co się stało? Moi drodzy, dość powiedzieć, że w świecie grecko-rzymskim, w tamtejszej kulturze, kara śmierci krzyżowej to była najbardziej haniebna, najstraszliwsza kara, jaką można było wymierzyć. Dla żyjących w tamtych czasach kojarzyła się z odebraniem nie tylko życia człowiekowi, ale najpierw odebraniem mu wszelkiej godności, wszelkich praw. Powieszony na krzyżu był nikim, nie był nawet człowiekiem. Sławny filozof i mówca Cycero wypowiadał się na temat krzyża w wielu swoich dziełach. W jednym z nich tak napisał: a sama nazwa krzyża daleka niech będzie nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, lecz także od jego myśli, oczu i uszu. Z tych wszystkich bowiem rzeczy nie tylko taki kres życia i męka, ale też taki rodzaj śmierci, oczekiwanie na nią, a wreszcie sama myśl o niej niegodna jest obywatela rzymskiego i człowieka wolnego. Sama myśl o śmierci krzyżowej jest niegodna obywatela rzymskiego i człowieka wolnego. I z taką opinią o krzyżu musieli zmierzyć się pierwsi chrześcijanie. Oni wiedzieli, że na krzyżu umarł najważniejszy człowiek w historii. Umarł Bóg człowiek. Ale jednocześnie tak bardzo trudno im było przybliżyć się do krzyża właśnie ze względu na to, że było to narzędzie kaźni, że odbierało wszelką godność. Najstarsze bodaj przedstawienie ukrzyżowanego to nasmarowany węglem na ścianie koszar, schematyczny rysunek tego odpowiednika szubienicy krzyża i wiszącego na nim ciała ludzkiego z głową osła i pod tym krzyżem człowiek klęczący poniżej. A jeszcze niżej, prześmiewczy w swej intencji, napis głosił: Publiusz czci ukrzyżowanego. Powyższe słowa chyba jasno ukazują, z czym musieli się mierzyć pierwsi wyznawcy Chrystusa, jaką ścianę musieli przebić, jaki kulturowy mur zburzyć, jak on, ten mur musiał być powoli rozsadzany w związku z tym rodzajem śmierci, jaki poniósł ich Bóg, Bóg człowiek. Czy można dobitniej wyrazić, jakim szokiem, zgorszeniem, a w najlepszym wypadku niepojętym dziwactwem było oddawanie czci zhańbionemu ciału, odrażającemu przeciwieństwu harmonijnego, pogodnego piękna herosów kultury greckiej, mitów. Drodzy bracia i siostry, żeby się jakoś tak naocznie o tym przekonać, wystarczy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my dziś, ludzie XX wieku, zawiesilibyśmy w domu złotą albo srebrną miniaturkę elektrycznego krzesła, na którym stracono niesłusznie zresztą najbliższą nam osobę? Czy adorowalibyśmy szubienicę, na której stracono naszego brata, siostrę, matkę, ojca? Czy całowalibyśmy ten szafot, na który ich ścięto? Tak samo było z krzyżem, z tym znakiem, na którym, z tą rzeczywistością, z którą musiał się zmierzyć Bóg, nasz Bóg. Ale przecież wieszamy w naszych domach krzyże. Ale przecież pięknie ozdobione, wymalowane, przemyślane, przemodlone, wymalowane przez wierzących artystów postaci ukrzyżowanego wieszamy w naszych kościołach, adorujemy je, wpatrujemy się w nie. Co się zatem stało? Bo przecież coś się musiało stać po drodze. Przecież chrześcijanom, nam, nie chodzi o epatowanie bólem, cierpieniem, wylaną krwią, patomorfologią umęczonego ciała. Przecież nam nie o to chodzi. Rozumiemy, że nie jesteśmy sadystami, którzy lubią oglądać krew, przebite ciało, spazmy cierpienia. Co się stało, że jednak te krzyże nosimy na swojej piersi? Po pierwsze, chrześcijanie zrozumieli, że krzyż nie jest ostatnim słowem Boga. Że Chrystus w krzyżu przezwyciężył śmierć. Że krzyż jest bramą do zbawienia, do zwycięstwa. Chrześcijanie zrozumieli, że ostatnim słowem Boga nie jest ani śmierć, ani cierpienie, ani nicość. Ostatnim słowem Boga jest zmartwychwstanie, zwycięstwo. Po drugie, chrześcijanie zrozumieli, jak daleko poszedł Bóg w poszukiwaniu człowieka. Myśmy, chyba wolno mi to powiedzieć w imieniu nas wszystkich, zrozumieli, że dalej już iść się nie da. Że mocniej już iść się nie da. Mocniej wypowiedzieć się nie da. Ostatnim słowem Boga nie jest krew, ból ciała. Ostatnim słowem Boga powieszonego na krzyżu jest: kocham Cię. Patrz na krzyż, adoruj krzyż, a zobaczysz, jak bardzo Cię kocham. Wreszcie chrześcijanie zrozumieli, że odkąd Chrystus zawisł na krzyżu, to nikt nie może powiedzieć, że do Boga jest dla Niego zbyt daleka droga, że On, bo jest grzesznikiem, słabym, bo skrzywdził wielu, że On nie zasługuje na łaskę, na miłość, że nie ma prawa. Chrześcijanie zrozumieli, że ostatnim słowem Boga jest przyjdź, nie wstydź się, nie bój się. Erik Emanuel Schmidt napisał taką książkę, może znana, Oskar i Pani Róża. Ta książeczka niewielka przedstawia losy nieuleczalnie chorego na białaczkę chłopca. Każdego dnia tego małego chłopaka, który z dnia na dzień słabnie, odwiedza przedziwna pani Róża, wolontariuszka, która za pomocą przeciekawych, barwnych opowieści o legendarnych zapaśniczkach pomaga głównemu bohaterowi pogodzić się z nadchodzącą śmiercią. Wymyśla dla małego chłopaka zadanie. Chłopiec ma przeżywać każdy kolejny dzień tak, jakby to było 10 lat. I każdego dnia będzie pisać list do Boga, w którym opisze swoje wątpliwości i doświadczenia życiowe. I pewnego dnia pani Róża ukradkiem, fortelem postanawia zabrać chłopca na wózku do kościoła. Oto słowa małego bohatera. Ciocia Róża ubrała mnie, jakbyśmy się wybierali na biegun północny. Mocno mnie uścisnęła i zaprowadziła do kaplicy, która stoi w głębi szpitalnego parku za oszronionymi teraz trawnikami. Zresztą nie muszę ci tłumaczyć, gdzie, skoro to jest twój dom, to jest list chłopca do Boga. Kompletnie zbaraniałem, kiedy zobaczyłem twój posąg, stan, w jakim się znajdujesz, przykuty do krzyża. Prawie goły, wychudzony, z ranami na ciele, twarzą, po której spływa krew od cierni i głową ledwie trzymającą się szyi. Pomyślałem o sobie i zezłościłem się. Gdybym był Bogiem jak ty, na pewno nie dałbym się tak załatwić. Ciociu Różo, porozmawiajmy poważnie. Ty, która jesteś zawodniczką, która byłaś wielką mistrzynią, nie powiesz chyba, że w coś takiego wierzysz. Dlaczego, Oskarze? Zapytała pani Róża. Czy łatwiej byłoby ci uwierzyć, że to Pan Bóg, gdybyś zobaczył kulturystę w kokieteryjnych slipkach z misternie wyrzeźbionym torsem, wydatnymi muskułami, błyszczącą od oliwy skórą i krótko obciętymi włosami? No, zastanów się, Oskarze, który z nich wydaje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czuje? Czy Bóg, który cierpi? Ten, który cierpi, oczywiście, odpowiedział chłopak. Drodzy bracia i siostry, zasłaniamy krzyż w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu. Byśmy to wszystko oczami duszy, oczami wiary na nowo zobaczyli. Byśmy o tym nie zapomnieli, byśmy się nie przyzwyczaili. Wielki Piątek, za kilka dni ten krzyż pokażemy światu, odsłonimy naszego Zbawiciela i powiemy sobie i innym w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Ale zanim to się stanie, drogi bracie i siostro, popatrz raz jeszcze oczyma swojej duszy, nie ciała, na postać ukrzyżowanego. Wznieś swoje oczy duszy na głowę z cierniami przeszywającymi skronie, a potem przesuń wzrok na prawo, na przebitą dłoń, z powyginanymi w geście bólu palcami, z krwią spływającą po przedramieniu. A teraz spójrz oczami duszy na bok, na otwartą ranę Chrystusa. I przyjrzyj się dobrze, bo tam w otwartej ranie coś jest. Przyjrzyj się dobrze, bo tam w otwartym, przebitym sercu Boga coś jest. Czy to widzisz? To jest Twoje imię.